Wysłuchaliście Państwo reportażu, który opowiadał o wyjątkowej kobiecie. Reportaż nosił tytuł W męskim świecie, w którym wykorzystałam również archiwalia Polskiego Radia Szczecin. W studiu jest ze mną dziennikarka morska, autorka bardzo wielu książek, w większości dotyczących właśnie morza, kapitanów i nie tylko, Krystyna Pol, która prywatnie była bardzo serdeczną koleżanką pani Danuty Kobylińskiej-Walas.
Dobry wieczór i dobry wieczór państwu.
Powiedz mi, jaka była twoja Danuta Kobylińska-Walas?
Była absolutnie niezwykłą kobietą. Poznałyśmy się face to face w roku 1990. Wcześniej oczywiście o sobie słyszałyśmy, wiedziałyśmy. Później się okazało, że pani Danuta znała moje teksty z Morza i Ziemi, w którym wówczas pracowałam. A poznałyśmy się, to były Dni Morza i była taka tradycyjna wystawa amatorskiej twórczości ludzi morza. I akurat przyjechała tam pani kapitan z małżonkiem, a poznał nas z sobą pan kapitan Zbigniew Sak. Dodając, żebym zapamiętała po wsze czasy, że to właśnie dzięki pani kapitan, dzięki Dance, przetrwała polska żegluga bałtycka. Statki w portach, promy w portach, pasażerów nie było, firma dostawała w plecy, a Danka wówczas była już przedstawicielem polskich firm w Tunezji. I ona załatwiła, że Tunezyjczycy wyczarterowali na kilka sezonów dwa nasze promy.
Pierwsza kobieta, która sięgnęła po te cztery paski. Mm-hmm. Sięgnęła, bo chyba apetyt rósł w miarę jedzenia. Na początku, kiedy zaczęła studiować, dostała się.
Z
wielkim trudem właśnie do...
Państwowa Szkoła Morska, która się mieściła przy Alei Piastów. Przełom 40-tych, 50-tych, tam była Państwowa Szkoła Morska.
Udało jej się skończyć tą szkołę. Mówię, udało nie dlatego, że nie mogła sobie poradzić z nauką, tylko dlatego, że tak trudno było kobietom, bo były w pewien sposób szykanowane przez kolegów, którzy powiedzieli, że nigdy nie wsiądą na statek, kiedy baba będzie nim dowodzić, prawda?
Takie czasy. No i wszyscy wykładowcy też byli, powiedzmy, zachwyceni, że jest dziewczyna, ale dała radę. Trudniejsze było to, że po ukończeniu Państwowej Szkoły Morskiej nie otrzymała prawa pływania.
Tak, ale to
było... To było dla niej bardzo bolesne. Zresztą 40% absolwentów też tego nie miało, ale ona wróciła po prostu na holowniki, bo jeszcze zanim dostała zgodę ministerstwa na naukę w Państwowej Szkole Morskiej, niezliczoną ilość podróży odbyła do Warszawy, żeby przekonać, pracowała na holownikach. Pracowała na holownikach.
Chłopiec okrętowy. Tak.
Nazywano ją Feluś. Nie otrzymywała wynagrodzenia. Spała w jakimś magazynku na linach i śmierdzących szmatach i wykonywała wszystkie najgorsze prace fizyczne.
O tym, jak przebiegała jej kariera i jak wyglądało to jej pływanie, to usłyszeliśmy w reportażu. Ale chciałabym się dowiedzieć, co dalej. Czy to, że z takim trudem wywalczyła sobie tą drogę na morze i udowodniła, że jako kapitan jest świetna, czy to w jakiś sposób zmieniło patrzenie na kobiety na morzu?
Można powiedzieć i tak, i nie. Bo trudno powiedzieć, dziś sporo pań, również Polek, ma dyplomy kapitanów żeglugi wielkiej i dowodzi statkami. Ale wcale im nie było łatwo, wcale nie miały życia usłanego różami. Nie, też było im trudno. Też musiały mieć pasję i determinację, żeby osiągnąć cel.
I zawsze musiały być dwa razy lepsze niż mężczyźni. Żeby nie usłyszeć tego, baba się wzięła za męski zawód. Tak,
no więc właśnie Danusia była Lucky Master, tak ją nazywano, szczęśliwym kapitanem, ale to nie dlatego, że była kobietą, tylko po prostu dlatego, że ona była szalenie profesjonalna. Ona była doskonale przygotowana. Ona miała tą świadomość, że musi być dobra. dobra tak samo jak mężczyźni. Bo gdyby coś się stało, jakaś milizja, jakaś kolizja, to nie powiedziano by wypadek morski. Nie. Powiedziano, no co się dziwić, skoro babę zrobili kapitanem. Zresztą, jak ona pierwszy raz powierzono jej funkcję kapitana na statku kopalnia Wujek, ponieważ bardzo ciężko zachorował kapitan i trzeba go było zostawić w szpitalu w Anglii. I decyzją PŻM-u Danusia, która była tam pierwszym oficerem, została poproszona o przyprowadzenie statku do Szczecina. Przyprowadziła. No i mnóstwo osób widziało, okej, dobra, no zrobiła, to niech teraz wraca na swoje miejsce, czyli na swoje miejsce, czyli funkcję pierwszego oficera. I wówczas zaprotestował ówczesny dyrektor, pan Ryszard Karger. Powiedział nie. Ona była bardzo wysportowana, świetnie tańczyła, co opowiadał mi Edmund Wajda, jej drugi mąż, który zapamiętał ją, jak kiedyś w innych towarzystwach spotkali się w Kaskadzie. On był wieloletnim dyrektorem operetki szczecińskiej. To zapamiętał ją, jak ona znakomicie tańczyła, brylowała na parkiecie. Co prawda wtedy jeszcze im się nie śniło, że oni kiedyś będą razem. Danusia też bardzo przeżyła moment, kiedy ze względów zdrowotnych musiała przerwać to pływanie, ale dostała tą ciekawą propozycję przedstawicielstwa w Tunezji i wróciła z tej Tunezji. Myślała, że dostanie propozycję powrotu na statek, no jakiejś ciekawej pracy. Tymczasem, to był rok 86, dostała propozycję przejścia na emeryturę. A miała dopiero 55 lat. Strasznie ją to przybiło i robiła wszystko, żeby się nie rozpłakać. No nie sądziła, że tak szybko właśnie. A marzyła o tym, żeby jeszcze dowodzić statkiem i marzyła o tym, żeby zostać matką chrzestną statku. Statku PŻM-u. Macierzysta firma jej tego nie zaproponowała, natomiast została matką chrzestną malutkiego statku, który należał do polskiej żeglugi bałtyckiej.
Tyle razy udowodniła, że jest godna noszenia tego munduru i tych czterech pasków na rękawie. I mimo to, tylko ze względu na płeć, jak bardzo jesteśmy jednak chyba do tej pory wycofani, jeśli chodzi o wiarę w takie silne kobiety, jaką była pani Danuta Kobylińska-Walas, które potrafią czasami lepiej niż mężczyźni. A może to jest obawa, że będą lepsze?
Że będą, no właśnie.
Różnie to bywa. Przyniosłaś ze sobą opracowanie, biografię, pierwsza po Bogu.
Tak, to jest jedyna biografia, która no powstała dzięki kapitanowi, niestety już nieżyjącemu, Eugeniuszowi Daszkowskiemu. Sporo czasu razem pływali. On był pierwszym oficerem, a Danusia była kapitanem, także bardzo się przyjaźnili, znali. I napisał tą biografię zatytułowaną Pierwsza po Bogu. Ona się ukazała w roku bodajże 97, jak dobrze pamiętam.
I od tamtego czasu cisza.
Cisza. To znaczy nie całkiem do końca, bo pan kapitan postanowił napisać ciąg dalszy. I zrobił to. Dostał jeszcze mnóstwo zdjęć, czyli ten ciąg dalszy to już była bardzo dokładna Tunezja. Później jej życie
lądowe
w Hanowerze, w Warszawie, Szczecinie ciągle podróżowała. Niestety to się nie ukazało, ta jak gdyby druga część, czyli uzupełniona. Nawet tytuł wymyśliliśmy razem z kapitanem Pierwsza Dama Oceanów. Po prostu zabrakło 12 tysięcy złotych, żeby to wydać. Tak, w bogatym Szczecinie zabrakło 12 tysięcy złotych. Chodziliśmy po różnych firmach, prosiliśmy, no niestety. Tak samo, no skoro to wspominamy, no do Danusi wrócimy, ale też było bardzo, bardzo przykre to, bo przez kilka lat Armator, Polska Żegluga Morska, Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej, jeszcze stowarzyszenia, bardzo, bardzo zabiegały o to, wysyłając wnioski, pisma do kolejnych szefów Rady Miasta, aby pani kapitan Danucie Kobylińskiej-Walas przyznać tytuł honorowego obywatela Szczecina. Zero zainteresowania. Bez echa. Kilka lat starań. Do kosza.
Jakby nie istniała.
Jakby nie istniała. Jakby nikogo to nie obchodziło.
A przecież...
No, Szczecin czasami bywa naprawdę okrutny.
Tak, z inicjatywy z kolei Klubu Kapitanów jest na skwerze wyróżniona, tak?
Tak, tak, jest właśnie. I dzięki temu, że jest skwer kapitanów, bo ciągle się nie możemy doprosić Alei Kapitanów, ale też dzięki takiej determinacji kapitana Włodzimierza Grycnera mamy ten skwer kapitanów, gdzie wśród tych 16 tablic wybitnych kapitanów jest również tablica poświęcona pani kapitan. Pamiętam, odsłaniała ją wnuczka, ukochana wnuczka jedyna, Magda. Też bardzo, bardzo wzruszona. Magda kończyła psychologię i tematem jej pracy magisterskiej była sylwetka kapitana, jakie powinien spełniać cechy, warunki, żeby być dobrym kapitanem, dobrym dowódcą, a jednocześnie takim człowiekiem przyjaznym załodze. Praca powstała po wielu, wielu, wielu godzinach rozmowy właśnie z babcią. Tak, tak, w zasadzie zapomniano o niej, a ona zawsze była blisko ludzi. Ona zawsze pamiętała, bardzo dobrze znała swoje załogi. Wiedziała, kto czeka na potomka, gdzie jest choroba, gdzie są jakieś problemy, jak tylko mogła, pomagała. Nie zapomnę takiej historii. I kiedyś będąc u niej, przeglądałyśmy stosy zdjęć i zobaczyłam na jednym z nich dziewczynkę, całą w bandażach, bez ręki i nogi. I zapytałam Dankę, kto to? Ona mówi, jak to ty nie wiesz? I właśnie od pani kapitan dowiedziałam się o tragedii z czołgiem w 1962 roku. A to była Krysia, najbardziej poszkodowana dziewczynka. Wtedy zginęło 7 dzieci. I Danusia ją spotkała w szpitalu na Pomorzanach i zainteresowała się nią. Namówiła swoje załogi, które przysyłały owoce cytrusowe. Początek lat 60. Przysyłali widokówki, przysyłali jakieś takie zabawki, po prostu tak, żeby...
Pamiętali o Krysi.
Tak, żeby ta dziewczynka jak najszybciej wróciła do zdrowia. Danusia cały czas jakoś taką pieczę nad nią miała. To już mi opowiadała później mama Krysi, gdy robiłam ten reportaż. Załatwiła jej mieszkanie. Załatwiła telefon. To były lata, kiedy czasem w jednym budynku, w jednej kamienicy był jeden telefon. I załatwiła jej protezy. Jak Danusia żyła jej życiem, jak bardzo jej pomagała. Jest mnóstwo takich osób, które właśnie od niej otrzymywały pomoc. Zawsze to nie podziwiałam, właśnie tą wrażliwość na ludzi, a jednocześnie to, jaki ona miała niesamowity dystans do siebie, jakie miała świetne poczucie humoru. Jak mówiła Danuśka, świetnie wyglądasz. Serio? Przez okno czy przez lufcik? To było jej powiedzenie. I pamiętam też, jak w 2005 roku dopadł ją rak piersi. Miała operację. Najbardziej martwiła się o to, jak Edziu poradzi sobie bez niej. Ale po powrocie ze szpitala, po rekonwalescencji, mówiła o swojej chorobie właśnie tam w Hanowerze, na różnych spotkaniach, w różnych wywiadach i namówiła kobiety, by utworzyły taki klub Amazonek.
Odejdę trochę od tych osobistych wspomnień. Chciałam ciebie zapytać, jako osobę świetnie zorientowaną w środowisku morskim, czy my jako miasto możemy nazwać się miastem morskim? Czy my zasługujemy na to miano?
No nie do końca, nie do końca, bo tak strasznie ciężko się załatwia różne takie morskie sprawy. No podałam już wcześniej przykład, prawda, Alei Kapitanów, okej, okay, mamy skwer. Ale sama przyznasz, że skwer to nie to, co aleja, tak? Ale jest, okej. Okay.
Ale mamy aleję żeglarzy.
Świetnie, no to jest genialne, to jest po prostu genialne. To jest, słuchajcie, jedyna taka aleja, naprawdę jest doskonała pod każdym względem, doskonała. I ja mam pomysł, że na tej alei jak najszybciej powinna się znaleźć tablica poświęcona pani kapitan Danusi Kobylińskiej-Walas. Absolutnie tak, przecież ona zaczynała jako żeglarka, hello.
Tak, to prawda.
No. I zasługuje.
Chyba w 1946 roku zdobyła patent żeglarski, z tego, co pamiętam z jej biografii.
I też, no, tyle się mówi, ale, no nie wiem, no miasto tak podchodzi do tych spraw morskich, jak jeż do szczotki. Tyle się mówi, żeby powstała Aleja Ludzi Morza.
O.
Dlaczego wielcy ludzie związani z branżą morską, którzy już odeszli na te swoje ostatnie wachty, są na cmentarzach? Dlaczego ich nie ma w przestrzeni miejskiej? Mam na myśli pana Kargera, mam na myśli genialnego projektanta pana Żarnocha i iluś tam jeszcze. No aż się prosi. Ja cały czas mam nadzieję, ponieważ miasto jest już od jakiegoś czasu właścicielem nabrzeża u podnóża Wałów Chrobrego, szykuje się wielka modernizacja tego. To jest idealne miejsce, żeby tam wkomponować tą Aleję Ludzi Morza, która byłaby takim naturalnym ciągiem wspaniałej Alei Żeglarzy. Ale to też, wiesz, gdyby nie dwóch dżentelmenów, to ta Aleja Żeglarzy no też by nie powstała. A jednak oni dopięli swego i powstała.
Wzorem innych miast, kiedy jedzie się do Łodzi, jedzie się do Wrocławia, do Krakowa, tam są...
Tak, te wybitne postaci są w przestrzeni miejskiej.
I człowiek się zastanawia, o, a kto to? Naprawdę? To tak, pani, pierwsza pani kapitan we flocie polskiej była ze Szczecina? Buduje tożsamość miasta. Myślę, że takie osoby, nie wielkie pomniki, ale takie osoby, które trochę burzą tę przestrzeń, stwarzają taką ciekawość odwiedzających.
Jest ławeczka, jest postać, osoba. Siadasz obok i robisz zdjęcie, selfie, nie selfie, jakie chcesz. I chcąc, nie chcąc, musisz wiedzieć, kto to. Bo jak będziesz to pokazywać, to padnie pytanie, hej, a kto to?
Tak, to prawda.
No i trudno wtedy...
Chociażby w ten sposób budować pamięć. Ja przypominam sobie, jak po śmierci Jerzego Porębskiego w zasadzie pół świata zbierało pieniądze na to, żeby powstała taka rzeźba Jerzego Porębskiego, upamiętniająca jego bytność w tym Świnoujściu i to, ile on dla tego Świnoujścia zrobił. Nie tylko jako oceanograf, nie tylko jako osoba pływająca na rybakach, badająca, zawsze, jak to on mówił, zaglądająca pod kołderkę morza, ale też człowiek, który stworzył tyle pieśni opowiadających prawdę o morzu, o ludziach ciężko pracujących.
No po prostu więc... zasługuje na pamięć.
Tak,
no,
i dziwię się, że w budżetach miast nie można jakby znaleźć finansowania na coś takiego, co temu miastu przynosi chlubę. Udało się. Jurek siedzi na poleże. Co prawda nie nad samą świną, ale
siedzi.
I mnóstwo ludzi tam przychodzi robić sobie z nim zdjęcia.
I dlatego coś takiego jest potrzebne, poświęcone Danusi.
Ja też uważam, że wystarczająco dużo musiała się nastarać i naznosić i nałykać się tych żab.
Tak, żeby ale przecież
udowadniając,
w latach 60. i 70. była najsłynniejszą Polką na świecie. Wszędzie witano ją jak
tak, zjawisko. Nie chciano wierzyć, że jak to, kobieta jest kapitanem?
Tak, i jeszcze tak wyglądająca.
Tak.
Bo ona była zawsze, oczywiście zawsze, od momentu, kiedy została żoną Czesława Walasa, później matką Konrada, który
również jest kapitanem.
Jest kapitanem, ale już jest chyba na emeryturze, z tego co pamiętam. Wtedy Danka rozkwitła jako kobieta, bo ona już nie musiała się maskować w tych takich koszmarnych jakichś kombinezonach, gdzie wyglądała jak nie wiadomo kto. nadano jej przecież imię Feluś, tak? Stała się damą. Kobietą niezwykle, niezwykle elegancką. Mamy miejsca, gdzie tacy ludzie, właśnie ludzie morza, niezwykli, nietuzinkowi, tacy, którzy budują historię miasta, mogliby się znaleźć. Mamy fantastyczne nabrzeża po obu stronach Odry. Przez całe lata zaniedbane, a dzisiaj proszę. Piękne.
A taka elegancka pani Danuta gdzieś w przestrzeni, czy po stronie Łasztowni, czy po stronie Wałów Chrobrego, na pewno wzbudzałaby...
Wielkie zainteresowanie, absolutnie. Wielkie, wielkie, wielkie zainteresowanie. Tak samo jak kapitan kapitanów, pan kapitan Maciejewicz. Ja widziałam projekt takiego pomnika kapitana. Bardzo mi się podobał. Bardzo. On przy kole sterowym. Nasz się prosi, żeby gdzieś tam również
jest stanął. Jeszcze kapitan chyba, o którym w ogóle zapomniano, a mówię o kapitanie Leduchowskim, też wykładowcy.
Tak,
przecież świetnym, którego zresztą w tym reportażu wspomina pani Danuta, bo był jej wykładowcą. Był bardzo ceniony przez...
Bardzo. I też, też mówię, znowu pojawia się pan kapitan Grycner, który dba o to, żeby pamięć o tych dawnych mistrzach, wykładowcach nie zanikła. Jest szkoła imienia pana kapitana Leduchowskiego, jest tablica na osiedlu przypominająca. Także to są takie drobiazgi, ale to nie jest inicjatywa miasta. To nie jest inicjatywa miasta. To jest inicjatywa prywatnych ludzi, pasjonatów morza.
Uśmiechamy się do ciebie, Szczecinie.
Tak. Do władz Szczecina się uśmiechamy.
Pamiętajmy o ludziach, którzy budowali historię tego miasta. Dzięki temu mamy piękny Szczecin, rozbudowany Szczecin, Szczecin z historią, tylko nie zapominajmy o tej historii. A niewątpliwie tę historię budowała pani Danuta Koblińska-Walas, pierwsza kobieta kapitan w polskiej flocie, która była stąd i kończyła tutaj szkołę i bardzo długo tutaj pływała.
I tu otrzymała dyplom kapitana żeglugi wielkiej.
A moim gościem w Fonosferze była dziennikarka morska, specjalizująca się w tym temacie, autorka książek o kapitanach i jeszcze prywatnie serdeczna koleżanka pani kapitan. Dziękuję ci bardzo, Krystyna Pol.
Dziękuję państwu. Dobranoc.